Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A my teraz biegniemy do Wrocławia. Przy telefonie Marta Maj, mieszkanka Wrocławia, ale też pochodząca z miejscowości Bielice. O jednym i o drugim miejscu powiemy. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Zacznijmy od Wrocławia. Wielka woda tam przechodziła, przeszła. Wrocław już jest po wielkiej wodzie, czy dopiero czekacie na kulminację?
No tak naprawdę teraz chodzi o to, czy wały wytrzymają i najbliższe 48 godzin będzie decydujące. Cały czas trzeba obserwować sytuację, bo tak jak mówię, jeśli wały nie przetrwają, to sytuacja może być trochę gorsza.
Może być trochę gorsza i to jest eufemizm. Jak długo będą te wały? Jak rozumiem, 2 dni będą pod naporem wody, ale wody jeszcze przybywa, czy już powoli ubywa? Jak to wygląda?
My akurat mieszkamy w okolicach na Księżu Małym, więc jest to teren, który w 97 był zalany. Dlatego teraz zalewane są te tereny Mokry Dwór i wody przybywa cały czas. Myślę, że jeszcze to będzie trwało, to napełnianie się tych zbiorników i cała tutaj społeczność nasza, mieszkańcy wymieniają się, starają się po prostu wzajemnie wspierać w tym i obserwować, dawać sygnały, jeżeli coś jest nie tak i reagować szybko.
Starają się szybko reagować. W innych miejscach Wrocławia trwała walka na wałach, żeby je podwyższyć, żeby je uszczelniać. Tutaj, jak rozumiem, w Dworze Mokrym trwa ta walka, czy po prostu jest czekanie?
Wczoraj były miejsca, w których trzeba było jeszcze worków na pewno dużo dołożyć. Teraz na ten moment jest spokój i czekanie. Natomiast wiem, że miejscowości między Oławą a Wrocławiem były w bardzo, bardzo takiej złej sytuacji. Tam to groziło zalaniu Marcinkowic, Stanowice, Blizanowice chyba już też częściowo zalane. Także to jest takie, tamte miasteczka, małe po prostu są już w gorszej sytuacji były i to tam było to groźne.
Było groźnie, czyli już, jak rozumiem, sytuacja opanowana i Wrocław mniej więcej się broni przed wielką wodą.
Tak, ale trzeba zaznaczyć, że jest to naprawdę wielki wkład mieszkańców tych miejscowości, mieszkańców Wrocławia. Problem polegał na tym, że po prostu przez długi czas musieliśmy to robić sami na własną rękę. Teraz już zaczyna to wyglądać lepiej, ale był problem z piaskiem. Piasek braliśmy z piaskownicy na placach zabaw i dopiero po jakimś czasie zaczęło to być organizowane w taki sposób, że dostęp do piasku był, były worki i było na czym pracować tak naprawdę.
Więc dostarczono te podstawowe towary do zabezpieczenia miasta, a pomoc żołnierzy, policji, straży, jak to wyglądało?
Na to niestety też trzeba było poczekać, ale po apelach mieszkańców na szczęście ta pomoc nadciągnęła, także troszkę trzeba się o to prosić.
I dopominać, gdzie jest potrzebne wsparcie, gdzie woda robi jak największe wrażenie. Była we Wrocławiu taka realna obawa, że powtórzy się rok 97, czy jakby byli się pewni, że to już inne czasy i może woda jest wysoka, niegdzie wyższa niż 27 lat temu, ale inne są zabezpieczenia i że miasto jest bezpieczne.
No ja powiem, ja z dziećmi wyjechałam w bezpieczne miejsce, mąż wrócił do Wrocławia, jest teraz tam na Księżu, natomiast stwierdziliśmy, że to co widzieliśmy przez ostatnie dni jednak jest na tyle niepokojące, że lepiej założyć najgorszy scenariusz i mamy 3 dzieci, więc zdecydowaliśmy się na to, żeby mniej z dziećmi ewakuować.
Czyli a to była pani w mniejszości, czy wiele osób uznało, że może być różnie i że lepiej, nawet z Wrocławia lepiej się wycofać?
Wiem, że wiele osób na pewno, tak jak my, też wyjechało albo w bezpieczniejsze miejsca Wrocławia, do rodziny tam, albo poza Wrocław całkowicie.
Czyli obawa była, ale Wrocław wydaje się być dość bezpieczny i służby, i sztab kryzysowy, ministrowie. Premier nawet jest we Wrocławiu, a są miejsca, gdzie ani premiera, ani ministrów nie było, a powódź była jeszcze bardziej dotkliwa. Bielice to nie wszystkim musi wiele mówić. To nieduża miejscowość, mała wioseczka w gminie Stronie Śląskie, w Kotlinie Kłodzkiej. Teren, o którym pewnie po raz pierwszy gdzieś powiemy, może nie paspiesz na ten Radia Wnet, ale o którym media nie mówią, czyli tereny niezurbanizowane, tereny wiejskie, które doświadczyły powodzi. Tam mieszka pani rodzina. Jak tam wyglądała walka z powodzią?
Niestety była to powódź błyskawiczna. W sobotę wieczorem sytuacja stała się tak naprawdę przerażająco. To wszystko wyglądało dużo gorzej niż w 1997 roku. Od soboty, od godziny 18 nie mieliśmy już kontaktu z rodziną. I dopiero we wtorek w godzinach rannych udało nam się ten kontakt odzyskać. Największym problemem i wyzwaniem tak naprawdę było to, że nikt o tych miejscach nie mówił. Tam żadna pomoc nie była wysyłana. Ludzie byli odcięci od świata, ponieważ zostały zniszczone mosty, drogi. Nie było możliwości wydostania się ani przedostania się tam na miejsce z pomocą. Także ja tutaj dziękuję za pomoc w nagłaśnianiu tej sprawy. Wiemy, że od poniedziałku wieczora ta pomoc zaczęła docierać. Zaczęły to wysyłać helikoptery i wspierać tych mieszkańców na tych terenach.
Czyli jak rozumiem, parę dni żyła pani w takiej całkowitej niepewności, tak, strachu i lęku.
Tak, dokładnie. Do poniedziałku popołudnia nie wiedzieliśmy tak naprawdę. Mieliśmy szczątkowe informacje. Całą niedzielę nie wiedzieliśmy, w jakim stanie jest dom, czy przetrwał, czy rodzina żyje, więc było to bardzo, bardzo stresujące. Ale tak naprawdę jeszcze trudniejsze było to, ta świadomość, że wiemy już, że dom stoi, ale pomoc tam nie dociera. Nikt nie mówi o tym, żeby tam jechać, pomagać tym ludziom. A miasteczko o Stronie Śląskiej, które było też poniżej, zaczęło się zmagać z problemem szabrownictwa. Więc niestety, jak na ironię, okazało się, że to odcięcie od świata zapewnia, powiedzmy, względne bezpieczeństwo naszej rodzinie. Także ta organizacja po prostu na miejscu, służby, powiedzmy, nie do końca wspierały tak mieszkańców, jak powinny.
Jak długo pani rodzina była bez pomocy, zdana na siebie, na własne zasoby? I czy dom został zalany w czasie powodzi?
Dom na szczęście nie został zalany, ale została zerwana droga przy domu. Rodzina w nocy przenosiła wszystkie rzeczy, ponieważ obawiali się tego, że runie przednia ściana od strony rzeki. Wiem, że nad ranem drzewa leciały rzeką z prędkością 70 km na godzinę i to było dla nich bardzo przerażające. Także oni tak naprawdę bez pomocy byli do poniedziałku wieczora. Czyli dwie doby.
Dwie doby bez żadnej pomocy. Trzeba było mieć własny prowiant, ale jak rozumiem, nie było ani światła, ani dojazdu, ani kontaktu telefonicznego.
Tak.
To jak sąsiedzi, wieś, parę zabudowań, parę rodzin mieszka. Ktoś wyjechał, ktoś pojechał, próbowano nawiązać kontakt ze światem, jakąś pomoc poprosić?
Tak, no ja ze swojej strony cały czas apelowałam o to, żeby pamiętać o tym miejscu, czyli osoby z zewnątrz, które wiedziały, że są tam ludzie, próbowały nagłaśniać sprawę. Jednej pani udało się wydostać z Bielic rano w niedzielę i dzięki niej wiedzieliśmy, że po nocy dom stał. Natomiast tak ogólnie, no to po prostu oni musieli czekać na to, aż ktoś sobie o nich przypomni. I tak naprawdę, kiedy też sytuacja w Stroniu się troszeczkę ustabilizowała, to zaczęto wysyłać tam po prostu pomoc. Ludzie zaczęli dostawać się też przez góry, bo tak naprawdę ten dojazd jest no, bardzo trudny. Tak właściwie tylko od strony powietrza można się tak normalnie dostać, a drogi terenowe dopiero są przystosowywane do tego, żeby można tam jeździć jakimiś terenówkami.
A kiedy pani po raz pierwszy porozmawiała z rodzicami, z rodziną, to jaka była reakcja, czego najbardziej się obawiali i co było najtrudniejsze w tej walce, samotnej walce z powodzią?
Czy przede wszystkim to zaskoczenie, że jest dużo gorzej niż w 97, że ta sytuacja to nie jest powtórka tak naprawdę, tylko coś znacznie gorszego. Wiem, że dla nich ta noc z soboty na niedzielę była najcięższa. To był czas po prostu walki o to i martwienia się o to, czy przetrwają, czy po prostu dom nie zostanie zniszczony. Tak naprawdę potem zadziałała samopomoc sąsiedzka. Oni zaczęli się wzajemnie wspierać tam w tej okolicy. Tych kilka domostw po prostu zadbało o siebie wzajemnie. Sprawdzili, czy wszyscy mają co jeść, czy wszyscy są cali, czy domy są całe. I po prostu zaczęli w ramach tej małej społeczności sobie pomagać. Także na szczęście to zadziałało i nikt tam nie był zdany sam na siebie.
Czyli jak rozumiem, lokalna społeczność trzymała się mocno, ale powódź miała charakter błyskawiczny. Nie było czasu układać worków, nie było czasu niczego umacniać, bo to nie były godziny, tylko kwadranse albo zgoła minuty. Jak opisywali nadejście tej fali, że to gorzej niż w 97 roku. Wszystko przez przerwanie tamy w Stroniu. To wyglądało jak taka fala z filmów katastroficznych na nagraniach przynajmniej, a jak wyglądało we wspomnieniach, tych świeżych wspomnieniach pani rodziny?
Powiem tak, w górach powódź przebiega trochę inaczej niż w miastach. To jest po prostu wielka, rwąca rzeka, która jeżeli wyjdzie z koryta, to po prostu niszczy na swojej drodze wszystko, co jest. Więc układanie worków w tej sytuacji niestety nijak pomoże. Trzeba po prostu liczyć na to, że to koryto, to nowe koryto rzeki pójdzie nie przez teren domu. Także to po prostu ma inny charakter zupełnie. Nie można do tego się tak naprawdę przygotować. I trochę problem był tutaj taki, że niestety okoliczne lasy zostały przetrzebione. Tak naprawdę od zimy trwała tam cały czas wycinka drzew. I przez to powstały takie pionowe rzeki, spadające po prostu dosłownie pionowo z gór, ciągnące za sobą drzewa, porywające wszystko, co na drodze. Także tutaj nie ma możliwości przewidzenia czegokolwiek i reakcji wcześniejszej. Natomiast niestety nie było też żadnych takich ostrzeżeń, tak? Nikt tam nie działał wcześniej, żeby ostrzec ludzi, zachęcić do, nie wiem, ewakuacji, tak? Było spokojnie, bez po prostu jakichś tutaj sygnałów alarmowych, tak? Więc myślę, że to było trochę... Ludzie mieli poczucie, że są po prostu bezpieczni tak naprawdę. Jeszcze w piątek, w sobotę rano, tak? To nie wyglądało, nie było tych informacji od strony władz, od strony służb, więc wszyscy spokojnie czekali na to, co będzie dalej.
Nie było stanu zagrożenia, mimo że w Czechach wówczas już trwała powódź. Dało się to przewidzieć.
Tak, tak. My troszkę wiedzieliśmy, co się dzieje w Czechach i dlatego zasygnalizowaliśmy, że może być ten problem rodzinie. Natomiast tam po prostu w okolicy nikt nie był przygotowywany na ten dramat, który naciąga. I tak naprawdę w 97 roku te okolice nie zostały aż tak bardzo zniszczone. Tama nie pękła. Stronie jest teraz tak naprawdę zniszczone doszczętnie. Ludzie nie wychodzili z domów, bo opierali się na tym, co było w 97, czyli mój dom w roku 97 przetrwał. Drogi były całe, mosty były całe, więc damy radę.
A teraz pękła tama, to powiedzmy teraz dwa słowa o tej tamie. Co się mówi, co mówi pani rodzina, co mówi się w gminie Stronie Śląskie. Jak do tego doszło, że ta tama nie wytrzymała naporu wody? Wiemy, że ona sama jest poniemiecka, ma około 100 lat, ale była niedawno, parę lat temu modernizowana.
No tak, niestety właśnie lokalni mieszkańcy mówią o tym, że prace ziemne, które były tam prowadzone przez ostatni, nawet w lecie, prawdopodobnie mogły doprowadzić do tego zniszczenia, bo sama tama stoi tak jak stała.
Tak, ten ceglano-kamienny murowany fundament stoi, tylko państwo opiszę, ci, którzy nie widzieli zdjęć, wał. Tak jak mówią hydroinżynierowie, w kluczowym miejscu, tam gdzie się łączył wał ziemny z ceglano-kamiennym murem, tam doszło do wypukania ziemi i do wycieku ze zbiornika.
Właściwie dokładnie doszło w miejscu, w którym w lecie były prowadzone kable pod oświetlenie lokalnej inwestycji parku. Więc to po prostu zostało moim zdaniem nie zrobione do końca tak, jak być powinno. I są zdjęcia, które pokazują, gdzie te prace przebiegały, gdzie były kopane rowy, tak? I myślę, że jednak to mogło wpłynąć na to, że ten wał w tym miejscu właśnie się rozwalił, tak? Był luźny, ziemia była luźna, nie zdążyło to porosnąć i myślę, że to w dużej mierze mogło wpłynąć na to, że tama po prostu ten wał puścił.
Że tama pękła. Czy ktoś się poczuwa do odpowiedzialności? Ktoś te prace prowadził? Ktoś zleciał? Ktoś zlecał? Ktoś nadzorował? Ktoś koniec końców potem tę budowę odebrał i powiedział, wszystko zostało zrobione odpowiednio?
Na razie myślę, że wszyscy walczą o to, żeby po prostu poradzić sobie z tym, co jest na miejscu, ale powoli już słychać głosy mieszkańców domagające się tego, żeby tak naprawdę dojść do sedna problemu, tak? Rozliczyć ewentualne jakieś zaniechania czy błędy. Także myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy to zostanie poruszone, bo rzeczywiście ciężko jest przejść obok tych informacji obojętnie, tak?
Trudno się z tym pogodzić, szczególnie, że przerwanie tam w Stroniu Śląskim nie tylko zniszczyło samo miasto, nie tylko niepowetowane czy trudne do nadrobienia straty materialne poczyniło, ale także ta woda zabrała kilka istnień za sobą. Jaki jest tragiczny bilans i w pani rodzinnej wiosce, ale też w samej gminie? Nie wiem, czy pani się orientowała.
W samej wiosce nikt nie zginął, na szczęście. Natomiast wiem, że w Stroniu, przynajmniej tak podają tam lokalnie działające władze, zginęło 10 osób na ten moment. Taka jest informacja.
Co jak na niedużą gminę i nieduże miasteczko, no jest tragedią.
Tak, jeżeli popatrzymy na efekty powodzi w całej Polsce, to jednak to miejsce skupia najwięcej ofiar.
Małe miasteczko. Jakie wnioski pani by wyciągnęła na przyszłość? Jest ta duża debata o budowie zbiorników w Kotlinie Kłodzkiej, ale też namysł, jak działać, co robić, bo jak rozumiem z pani historii wynika, że te tereny niezurbanizowane zostały na ładnych 48, może i więcej godzin postawione same sobie, bez pomocy, bez kontaktu. Jakie takie szybkie wnioski się pojawiają w waszych rodzinnych dyskusjach?
To znaczy tak, uważam, że jednak zbiorniki retencyjne powinny być tworzone. Jest to oczywiście problematyczne, bo to dotyczy po prostu ludzkich domów, tak? Miejsc, gdzie się wychowali. Często wymaga to po prostu przesiedleń. ale wydaje mi się, że jeżeli by mogło to przeciwdziałać takim tragediom, to byłoby to wskazane jednak, żeby tworzyć takie zbiorniki. Myślę, że szczególny nacisk trzeba kłaść na właśnie takie przeciwdziałania powodzi i nie zakładać, że następna będzie za 100 lat czy 1000. Myślę, że też pozostaje kwestia szybkiej reakcji władz, ponieważ cywile nie mają takich możliwości, żeby właśnie dotrzeć helikopterem na miejsce. Wiem, że kilka prywatnych helikopterów było też wysyłanych w tamte rejony, jednak żeby w takie trudno dostępne miejsca się dostać, to wymaga już zorganizowania, przeszkolenia odpowiednich po prostu ludzi z odpowiednim sprzętem. I tak naprawdę to powinno być, od razu takie działania powinny być podejmowane. Ja próbowałam pisać do TVP, TVN, niestety po prostu żaden z moich apeli to nie było zbyt ciekawe, tak? To nie było po prostu zbyt interesujące, że jakaś wioska na końcu świata jest po prostu zostawiona sama sobie przez 2 doby.
Że to nie powinno się powtórzyć. Na koniec naszej rozmowy wróćmy do Wrocławia. Pani kiedy będzie powracać do swojego domu we Wrocławiu? Czy już pani jest w stolicy Dolnego Śląska?
Nie, nie. Wczoraj przyjechałam tutaj w okolice Leszna. Planujemy z mężem, że jeżeli sytuacja po prostu nie wiem, wały nie puszczą, coś się nie zmieni, to być może w sobotę wieczorem wrócimy. Natomiast na ten moment, na czas tego, jak właśnie tak naprawdę fala idzie jeszcze i woda stoi, to bezpiecznie będzie, jeśli będę z dziećmi po prostu nie we Wrocławiu.
I to jest ta ostrożność, którą uczy doświadczenie i gminy Stronie Śląskie, i wsi Bielice w tej gminie, ale także powodzi we Wrocławiu sprzed 27 lat. Dziękuję bardzo za rozmowę, Marta Maj.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 10:50. Państwo słuchają Radia Wnet. To jest specjalna audycja poświęcona sytuacji powodziowej na południowym zachodzie kraju. Teraz na naszej playliście, naszej antenie pojawi się Phil Collins.